Już 7 minut po godzinie 19 do 19.55 dzisiaj na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski. Dobry wieczór raz jeszcze mówią Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A co do tej 19.55? Między innymi wywiad ze specjalistą medycyny sportowej. Wszystko oczywiście w obliczu panującej pandemii koronawirusa. Później porozmawiamy o sportach motorowych. Także w kontekście 70-lecia, czyli pięknego jubileuszu Polskiego Związku Motorowego. Będziemy rozmawiać także z mistrzem świata w jeździe na żużlu Bartoszem Zmarznikiem. Będzie o czarnym sporcie, to i o białym będzie, bo porozmawiamy, jak to, co dzieje się wokół nas, ma wpływ na wielki tenisowy świat pełen dużych pieniędzy, czyli na cykle ATP i WTA. No i porozmawiamy także o tym, co może wydarzyć się z poznańskim turniejem Poznań Open 2020. A spuentujemy naszą audycję wypowiedzią na temat Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Nawet kilka minut temu różne portale podają, że już niebawem ma ukazać się oficjalny komunikat o przełożeniu tych igrzysk. No ale zobaczymy. Na razie na naszym zegarze punktualnie 9 minut po godzinie 19. Przypomnijmy sobie te najważniejsze stwierdzenia sportowej, mimo wszystko wiosennej niedzieli 22 marca.
To może rzeczywiście zacznę od tej informacji, o której wspomniał przed momentem Krzysztof. Hiszpańscy dziennikarze informują, że podjęta już została decyzja o odroczeniu tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Niektóre źródła mówią, że być może nawet oficjalna decyzja MKOL-u ogłoszona zostanie jeszcze dzisiaj. Inne, że w przeciągu najbliższego miesiąca ma Międzynarodowy Komitet Olimpijski ulec ostatecznie presji międzynarodowej, między innymi Komitetom Narodowym, i zdecydować się na przełożenie Igrzysk. Będziemy czekać na oficjalne informacje, bo te, które docierają na razie, tylko pochodzą od hiszpańskich mediów.
Wszystko wskazuje na to, że mimo odłożenia piłkarskiego Euro 2020 nie zatrzymuje się ten rynek transferowy. Wszyscy mówimy o piłkarskim biznesie, że to jest nieważne w obliczu pandemii koronawirusa, a tymczasem także polscy piłkarze mogą zmieniać klubowe barwy. Są rynek, takie sygnały.
Rynek nie znosi próżni, prawda? Jeżeli nie możemy emocjonować się rozgrywkami i walką o punkty, no to gdzieś zaczyna się już przyglądanie temu transferowemu rynkowi, a wiadomo, że na pewno sporo piłkarzy, także tych polskich, ma szansę latem w okienku transferowym zmienić swoją przynależność klubową. Bardzo prawdopodobne, że będzie w tym gronie Arkadiusz Milik, który może opuścić włoskie Napoli. Według tamtejszej prasy nasz piłkarz, którego kontrakt z klubem z Neapolu wygasa w czerwcu przyszłego roku, na razie nie może porozumieć się w sprawie przedłużenia umowy, a chętnych na jego kupno nie brakuje. I dlatego jest bardzo prawdopodobne, że latem zmieni klub. Napoli chce za polskiego zawodnika otrzymać od 25 do 30 milionów euro. Wiemy już na pewno, że bez ruchów transferowych, ale po prostu z decyzją o zakończeniu swojej kariery w barwach Skrybełchatów jest reprezentant Polski w siatkówce Mariusz Wlazły, który dzisiaj poinformował, że po sezonie ma zamiar odejść właśnie z Bełchatowa. Występował w barwach tej drużyny z krótką przerwą w 2015 roku od 2003 roku i zdobył z tą ekipą 9 tytułów mistrza kraju.
Mariusz Wlazły jeszcze wcześniej zakończył reprezentacyjną karierę. My Państwu także wspominaliśmy, że gdyby te igrzyska Tokio 2020 rzeczywiście nie odbyły się w planowanym terminie od 24 lipca do 9 sierpnia, to także wiele sportowych karier, wielu zawodniczek i zawodników zostanie po prostu zakończonych, bo w wielu dyscyplinach sportu pracuje się właśnie 4 lata, czasami i dłużej, żeby wystąpić na tej największej światowej sportowej imprezie. Ale sytuacja, jaka jest, wszyscy wiemy, i rzeczywiście sport nie jest sprawą najważniejszą.
Sport w obliczu koronawirusa to zresztą nie tylko rozgrywki tych najważniejszych lig piłkarskich, czy w innych dyscyplinach, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, ale także czysta aktywność ruchowa, rekreacja. To, do czego staramy się Państwa namówić na co dzień.
No właśnie, i o tym będzie między innymi w poważnej rozmowie ze specjalistą medycyny sportowej. Na te rozmowy zaprosimy Państwa za 3 minuty i 23 sekundy po piosence Eltona Johna i Tarona Egertona. pandemia koronawirusa cały czas, także w sporcie. Jeśli chodzi o takie praktyczne podejście, dzisiaj naszym rozmówcą kierownik Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, pan doktor Przemysław Kubala. Zacznijmy może nie od zawodowców, panie doktorze, ale od tych, którzy uprawiają sport dla zdrowia, dla siebie. Jak to wygląda na obecnym etapie, jeśli chodzi na przykład o jogging, o bieganie, o jazdę na rowerze? Można to robić, czy nie można? Bo takie pytania też padają.
Większość siłowni, większość sal fitness została ze względu na epidemia wirusa zamknięte. Natomiast aktywność na zdrowym, świeżym powietrzu zdecydowanie tak. To się odbywa bez wielkich skupisk ludzkich. Biegamy sami, biegamy w towarzystwie paru kolegów, koleżanek, podobnie z jazdą na rowerze. Także to tego typu aktywność absolutnie polecam.
W przypadku sportowców wyczynowych, dla nich taki tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc, może dłużej przerwy w wyczynowym uprawianiu sportu, ma to duży wpływ?
Jeżeli przerwą treningi, to oczywiście z reguły jest tak, fizjologicznie mówimy o tym, że przerwa mniej więcej na 2-3 tygodnia wyłączenia z wysiłku mnożymy razy 3 okres przerwy, czyli 2 tygodnie wyłączenia z wysiłku, 6 tygodni dochodzenia do tego stanu, który był wyjściowym, czyli przed dwutygodniową przerwą. Natomiast jeżeli chodzi o sport wyczynowy, indywidualny, tutaj nie ma konieczności przerwania treningów. Trenujemy tak jak ci ludzie, którzy trenują dla przyjemności, biegają. Tu jest tylko większy wysiłek, natomiast przerwa niekoniecznie.
W ostatnim czasie mieliśmy takie przykłady powrotu na przykład polskich reprezentacji w różnych dyscyplinach sportu zagranicznych zgrupowań. Kolejna sprawa to kwestia szkolnictwa. Zamknięte bursy, między innymi szkoły mistrzostwa sportowego, które korzystały także często z ośrodków przygotowań olimpijskich. Czy powrót do treningu w formie skoszarowania to coś, co też można zastosować, żeby zachować jednak ten treningowy rytm?
No to jest zdecydowanie indywidualny tok podejścia do tego. Mimo że mówimy o grupach, generalnie centralne ośrodki przygotowań olimpijskich zostały zamknięte, dlatego że to są jednak duże zgrupowania ludzi. Sam pracując w Polskim Związku Kajakowym doświadczyłem tego nagłego powrotu ze zgrupowania, bo byliśmy na zgrupowaniu we Włoszech z kadrą Kanadyjkarzy. Równocześnie w tej samej miejscowości przebywała kadra Kanadyjkarek, Kanadyjkarzy juniorów i w trybie pilnym zostaliśmy ze zgrupowania wycofani. Działo się to 22 lutego, także teraz już wszyscy jesteśmy w kraju, żadnych problemów nie ma. Natomiast nasi juniorzy potknęli się o panikę, która zaczęła panować na początku tej epidemii koronawirusa, dlatego że pierwotnie dyrektor COMS-u w Wałczu, gdzie prosto z Warszawy jechali, by kontynuować zgrupowanie, pierwotnie odmówił przyjęcia tej młodzieży, argumentując, że przyjechali z Włoch. Żaden nie był chory. Natomiast w trybie pilnym zostałem wezwany do tego, żeby pojechać do Wałcza, zbadać grupę i wystawić zdolność taką na daną chwilę, że dzieci są zdrowe, żeby uspokoić tak naprawdę opinię publiczną.
Igrzyska olimpijskie, piłkarskie, euro, tak z perspektywy stricte lekarskiej. Sam pomysł organizacyjnie wydawał się pomysłem dziwnym jeszcze przed wybuchem epidemii, żeby organizować piłkarskie mistrzostwa Europy w 12 krajach. W tej sytuacji, którą mamy obecnie, pomysł już nie tyle nawet dziwny, co głupi.
Zdecydowanie tak, dlatego że przemieszczające się za swoimi reprezentacjami grupy kibiców doprowadziłyby do zdecydowanie zwiększonego ryzyka rozwoju epidemii. Dowiedzieliśmy się, że władze UEFA zakończyły na razie, czy zawiesiły przygotowania do mistrzostw Europy. Co będzie dalej, nie wiemy, dlatego że przesunięcie tak ogromnej imprezy na inny termin jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Wydaje się, że termin czerwcowy będzie jeszcze zbyt wczesnym, bo epidemia aż w takim stopniu nie wygaśnie, żeby można było bezpiecznie z kibicami, tego typu mistrzostwa przeprowadzić. Na razie nie mówi się nic o zmianach w terminie Igrzysk Olimpijskich.
Wracając do tej aktywności fizycznej, jeżeli chodzi o takie, no nie wiem, nie chcę użyć tego słowa, ale chyba trzeba współżycie z tym, co dzieje się w Polsce, w Europie, na świecie z koronawirusem. Aktywność fizyczna cały czas nie powinna być zaprzestana. Nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie zamknąć się w czterech ścianach, choć hasło zostań w domu musi obowiązywać, ale...
Ale zdecydowanie na godzinę, na półtorej dziennie, jeżeli mówimy o sportowcach wyczynowych, czy pół godziny, 45 minut do godziny dla aktywnych ruchowo amatorów, zdecydowanie jest polecane. Jest to także ze względu na to polecane, że po pierwsze wysiłek na świeżym powietrzu podnosi naszą odporność. Druga rzecz, no podnosimy swój metabolizm, czyli rośnie temperatura wewnętrzna ciała, a generalnie większość wirusów, w tym i ten nasz koronawirus, jest nieodporny na wysoką temperaturę. Stąd polecane jest picie i ciepłych napoi, ale również podniesienie metabolizmu ciała, dlatego że on swoją aktywność ogranicza w temperaturze około 27-29 stopni.
To cenne porady dla tych wszystkich, którzy chcą żyć aktywnie i cały czas gdzieś na świeżym powietrzu mimo wszystko się poruszać. Dodajmy jednak, że ta rozmowa była jeszcze nagrana przed decyzją o przeniesieniu na przyszły rok tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy.
Sportowym rytmie.
24,5 minuty po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Dzisiaj do 19.55. Sport motorowy teraz zajmie nas przez najbliższe minuty. Oczywiście wielu fanów ma Formuła 1, chociażby na to, że związany z nią mocno jest polski kierowca Robert Kubica. Premiera miała nastąpić podczas Grand Prix Australii 15 marca. Wydawało się, że akurat ta impreza się odbędzie, no ale później koronawirus pojawił się w ekipie McLarena, u jednego z członków ekipy technicznej, i wszystkie zespoły postanowiły, że także ta premierowa impreza Grand Prix Australii Formuły 1 nie dojdzie do skutku. Dzisiaj mieli jeździć kierowcy w Grand Prix Bahrajmu, na początku kwietnia w Grand Prix Wietnamu, a 19 kwietnia w Grand Prix Chin. Wszystkie te imprezy zostały odwołane i na razie nie jest znany termin ich przeprowadzenia. Także inne dyscypliny motorowe i zawody są odwoływane. Między innymi zakończył się sezon Super Enduro. Tam tytuł wicemistrza świata przypadł polskiemu zawodnikowi Tadeuszowi Błażusiakowi. O tym też będzie mowa z szefem Polskiego Związku Motorowego, panem Michałem Sikorą, który nawiązuje do tego, że rok 2020 jest ważny dla PZMOT-u, bo jest to rok jubileuszowy.
Mamy w tym roku 70-lecie Polskiego Związku Motorowego. To bardzo dla nas ważna sprawa. Wiele lat działalności, myślę, z sukcesami i te sukcesy, które też w tym roku powinny być. Zaczęło się bardzo dobrze, bo już 4 stycznia od wygranej w plebiscycie przeglądu sportowego przez naszego mistrza świata żużlowego Bartosza Zmarzlika, więc to wspaniałe osiągnięcie. To jest dopiero 5. Sportowiec z naszych działań motorsportowych, który tym tytułem został uhonorowany. Wszyscy myśleli, że Lewandowski zdobędzie ten laur, ale udało się, nasi kibice pokazali wspaniałą jedność, wspaniałą zwarcie i głosowali, i dlatego też Bartek zdobył to wspaniałe trofeum. Natomiast sezon, myślę, będzie bardzo z jednej strony owocny, ale trudny. Tadeusz Bożusiak walczy o Mistrzostwa Świata, miejmy nadzieję, że się to uda. Nie będzie łatwo, bo tam kilka punktów traci, ale walka będzie na pewno do ostatniego wyścigu, do ostatniego zakrętu, jak już wielokrotnie Super Enduro pokazało. Rajd polski, nasi zawodnicy, czy to w rajdowych Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy, więc dużo emocji związanych ze startami naszych zawodników.
Wrócił do Formuły 1 Robert Kubica. Teraz Robert Kubica wciąż będzie startował w innych wyścigowych seriach. Za to chyba znowu tego bakcyla, myślę, o naszym przemyśle także złapaliśmy. Myślę o sponsorskim zaangażowaniu i takiej dobrze pojętej niechęci do rezygnacji właśnie z udzielania się w motosporcie na tym światowym poziomie, chociażby PKN Orlen.
Znaczy, na pewno to wielkie wydarzenie, powrót Roberta do Formuły 1. Wiemy dobrze, że bardzo walczył o to, zabiegał i dzięki oczywiście wsparciu sponsorskiemu się udało. Orlen jest dalej obecny oprócz Roberta, który zmienia stajnie na Alfa Romeo, ale też jest obecny w wielu innych projektach, czy to rajdów terenowych, czy też rajdów normalnych, więc myślę, że na pewno to też pokazuje spektrum i w tym roku myślę, że to zaangażowanie na przykład chociażby Orlenu będzie jeszcze szersze. Mam też nadzieję, że inne firmy będą dołączać. Oczywiście my się staramy jako związek o wsparcie naszych projektów. Zawodnicy widzę, że są bardzo aktywni też na tym rynku i niech to pokazuje zaangażowanie tak dużej firmy, że ten motorsport też może dać korzyści także sponsorom.
No właśnie, tych projektów całe mnóstwo, bo wiem, że wiele wątków takich przewija się edukacyjnych, jeśli chodzi o waszą działalność, czyli już nie chcę wracać do tego troszkę, używając kolokwializmu, oklepanego stwierdzenia, że karting na przykład to jest motoryzacyjne przedszkole, ale coś w tym jest, żeby tych młodych ludzi edukować, bo wiadomo, że niektórzy rodzą się z tą benzyną, etyliną we krwi.
Oczywiście ten karting jako taki najmłodszy krok, pierwszy krok w sportach motorowych, ale myślę, że jeszcze zróbmy krok do tyłu i tak zwany karting slalom, to co zrobiliśmy, jeśli chodzi o projekt Girls on Track. To był co prawda tylko dla dziewczynek w wieku tam 14-18 lat skierowany projekt, ale chcę i namawiam kolegów i będziemy to zaczynać w tym roku robić taki projekt szerszy dla również innych grup wiekowych i nie tylko dla dziewczynek, także dla chłopców, więc myślę, że to jest takie pierwsze zderzenie, gdzie można siąść, przyjść z ulicy i siąść tego karta, oczywiście odpowiednio ubrany, kask, kombinezon, rękawice i po krótkim szkoleniu spróbować swoich sił samemu, bo to nie jest jazda w grupie, nie jest jazda na torze, tylko można powiedzieć na czas między pachołkami, więc pokażę ten refleks, pokażę te umiejętności, pokażę to obycie z kierownicą, ale też chociażby jeszcze warto wspomnieć jeden bardzo fajny projekt, projekt już takim, można powiedzieć, bardziej BRD-owskim bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli najbezpieczniejszy młody kierowca. Wspólnie z naszymi słoweńskimi kolegami zaczęliśmy to już realizować od 2 lat i rzeczywiście jest bardzo ciekawe, ponieważ zapraszamy na pierwszy etap, tak zwany elektroniczny, z badania, z testu przepisów ruchu drogowego i proszę sobie wyobrazić, że prawie 4000 osób w zeszłym roku przeszło ten test. I następnie najlepszych 30 zapraszamy na któryś z torów, to był tor Poznań w minionym roku, na takie szkolenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z testami, różnymi rodzajami, nazwijmy to, testów sprawnościowych i wyłaniamy najlepszego kierowcę, który ma później możliwość jeżdżenia przez 2 miesiące Mercedesem. Więc myślę, że ciekawe dla młodych ludzi. To jest ta grupa wiekowa, która rzeczywiście statystycznie powoduje dosyć dużo wypadków 18 do 24 lat. Także też takie działanie, nie tylko sportowe.
Let's start living dangerously.
Właśnie za tym dźwiękiem żużlowych motocykli testują już kibice Speedwaya nie tylko w naszym kraju, no ale na te emocje będziemy jeszcze musieli poczekać. Główna Komisja Sportu Żużlowego przełożyła rozgrywki pierwszo- i drugoligowe, także Speedway Ekstraliga postanowiła, że pierwsze 2 kolejki zostaną przesunięte i jeżeli się uda, będą rozegrane w innych terminach. Pracują organizatorzy Speedway Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym, aby będą pewnie zmuszeni przełożyć tę imprezę zaplanowaną na 16 dzień maja, dziś na okolice któregoś lipcowego weekendu. A zatem to sprawia, że na torach żużlowych cichutko, nawet zakazane są mecze sparingowe czy treningi.
Nasz najlepszy w ostatnim okresie zawodnik Bartosz Zmarzlik na rywalizacje o ligowe punkty, czy także o punkty w klasyfikacji Grand Prix będzie musiał więc poczekać, co nie zmienia faktu, że na pewno plany na rozkręcający się rok 2020 ma. O tym w rozmowie z Dawidem Cytrowskim, który także powrócił do plebiscytu na najlepszego sportowca minionego 2019 roku, przeglądu sportowego, w którym nasz znakomity żużlowiec okazał się lepszy od Roberta Lewandowskiego.
Bartosz Zmarzlik.
No, na pewno niesamowita sprawa, że mogłem tam stać koło Roberta i że no, świetna sprawa, że się udało. To naprawdę duże podziękowania dla żużlowej Polski, bo pokazali jedność i wszyscy zagłosowali. Między nami różnica była dość duża i pokazało to po prostu, jak potrafią kochać żużel kibice żużlowi.
Mam trochę wrażenie, że ty do roli mistrza świata byłeś poniekąd przygotowywany już od ładnych kilku lat, bo wielu wieszyło ci łącznie z Tomaszem Golobem wielką karierę i tytuł mistrzowski. Co takiego się stało, że akurat w tym 2019 to udało się zdobyć? Czy cokolwiek się zmieniło w 2019, że tą kropkę nad i właśnie w tym zeszłym roku postawiłeś, czy nie?
Ja powtarzam, że czas kształtuje człowieka i człowieka w życiu codziennym, jak i w sporcie. I tak w miarę szybko udało mi się to osiągnąć, aczkolwiek mam jeszcze wiele marzeń i wiele tytułów do zdobycia i wiele energii, żeby to podjąć. Podjąć walkę, podjąć rękawice, żeby dążyć do swoich marzeń. A co się zmieniło tak naprawdę, to są suma wielu szczegółów, które niekoniecznie zawsze będą działać. Trzeba zawsze szukać czegoś nowego, a tak na dobrą sprawę złotego środka nie ma.
Co trzeba sobie w głowie ustawić, żeby mieć motywację do tego, żeby dalej walczyć? No osiągnąłeś tak naprawdę już wszystko, bo tytuł indywidualnego mistrza świata to jest spełnienie gdzieś marzeń, najwyższy poziom w dyscyplinie, którą reprezentujesz.
Ja nie jestem minimalistą i zawsze mam wiele marzeń, jeszcze tak jak powiedziałam, że o marzeniach zbytnio nigdy nie mówię, bo nie, póki się nie spełnią, to o nich nie mówię, po prostu mam wiele planów jeszcze w głowie, do których zrobię wszystko, żeby to zrobić. Czy wszystko się uda? Pewnie nie. Ale lepiej żałować, że się spróbowało, niż żałować, żeby się w ogóle nie próbowało.
To twoje zwycięstwo w plebiscycie przeglądu sportowego też chyba udowadnia, że żużel w dalszym ciągu jest bardzo popularny, że to nie jest wcale tak, że apogeum zainteresowania żużlem w Polsce już jest za nami, że żużel w dalszym ciągu, czarny sport jest bardzo mocny i to dyscyplina pewnie numer dwa w Polsce.
No tak, wszystko chcemy zrobić, żeby ten żużel wciągnąć na wyższy level i świetnie by było, jakby dotarło to do większej ilości ludzi. Robimy to wszyscy z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem, żeby po prostu robić dobre show i dobrą zabawę dla kibiców przede wszystkim, bo to jakby ich nie było, to nie mamy sensu pracować sportowo. Także dziękujemy wszystkim kibicom, którzy za nas trzymają kciuki, którzy do nas przychodzą i zapraszamy jeszcze większe grono kibiców, żeby nasze stadiony odwiedzało.
W 2020 pewnie do medalu, może nawet złotego żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pewnie chciałbyś dołączyć złoto drużynowych mistrzostw Polski.
Tak jak powiedziałem, marzeń jest wiele, celów jest wiele, pracy jest wiele. Przyjdzie czas i czas wszystko pokaże. Każdego na wszystko stać, więc po prostu czas zweryfikuje. Mam wiele marzeń, wiele celów, które gdzieś tam daleko świecą mi przed oczami, tak jak tam ta lampa, więc jeszcze jest wiele do zrobienia naprawdę i mam troszkę czasu i będę robił wszystko, żeby osiągać po prostu marzenia i dążyć do swojego.
Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens. Kortach z Radiem Poznań.
Jedną z tych dyscyplin sportowych, w którą bardzo mocno uderzyło zamieszanie z pandemią koronawirusa, jest także tenis. Tydzień temu organizatorzy wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu poinformowali o przesunięciu tej imprezy o 3 miesiące. My we wtorek zadzwoniliśmy m.in. w kontekście tej informacji do dyrektora poznańskiego Challengera Poznań Open, Krzysztofa Jardana. Imprezy, która co rok odbywa się na kortach tenisowego parku Olimpia w Lasku Golęcińskim. Jak wówczas wyglądała sytuacja z organizacją poznańskiej imprezy?
Musimy działać zgodnie z wytycznymi ATP. Dostaliśmy kilka dni temu pismo od organizacji z Monte Carlo, że do 25 kwietnia wszystkie turnieje zawodowe są wstrzymane. Ta informacja o turnieju Rolanda Garrosa bezpośrednio nas nie dotyczy. To była decyzja organizatorów nieuzgodniona z organizacją Związku Zawodowego Tenisistów i tam są teraz różne rozmowy, czy oni chcą to zaakceptować, czy nie, dlatego że trudno sobie de facto wyobrazić dwa turnieje wielkoszlemowe oddzielone tylko 2 tygodniami. No czekamy. Jesteśmy gotowi, ale nie możemy czekać do 2 tygodni przed rozpoczęciem. Też próbujemy naciskać naszych partnerów z ATP, żeby te informacje do nas dotarły tak szybko jak możliwe. Będziemy starali się uzyskać taką informację, że będziemy mieli pewność, że możemy to zrobić. Chociaż gdy obserwujemy sytuację, która otacza nas, no to chyba nigdy w 100% pewności nie będziemy mieli, bo decyzje o tego typu imprezach będą zapadały może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień. I nie możemy, że tak powiem, obrażać się na to.
Jaka jest dla was data graniczna?
No mi się wydaje, że taką graniczną datą byłby połowa kwietnia. Teoretycznie koniec kwietnia jesteśmy w stanie przez miesiąc przygotować, tak nam się wydaje.
Taka była sytuacja jeszcze w miniony wtorek. Okazało się jednak, że wszystko rozstrzygnęło się już w kolejnych godzinach, ale o tym już w naszej następnej tenisowej rozmowie.
Redaktor Maciej Łosiak, szef nowego pisma Tenis Magazyn, wydawanego w Poznaniu. Maciek, ale od razu zacznijmy od tego, co dzieje się w świecie. Najwięcej ostatnio zamieszania, jeśli chodzi o tenis, prowokowali organizatorzy turnieju wielkoszlemowego w Paryżu, French Open, którzy postanowili wyraźnie wyznaczyć datę na 20 dzień września, troszkę stawiając pod ścianę uczestników tego turnieju?
Tak, zdecydowanie postawili pod ścianą, ale nie mieli innego wyjścia. Oczywiście ten termin został sztywno ustalony. Jak się okazuje, będzie kolidował z wieloma innymi imprezami, no ale z drugiej strony Wielki Szlem to Wielki Szlem i nie ma się co dziwić, że to dyktują ci wielcy warunki dotyczące terminów. Czy wszystkie turnieje, zarówno ATP jak WTA, zostały już przełożone i wznowienie rozgrywek nastąpi po 7 czerwca. Także decyzja już zapadła i tak to się będzie odbywało. Także wszyscy zawodnicy, wszystkie tenisistki mają przymusowy urlop. Ale mówię, sytuacja jest nadzwyczajna na całym świecie, we wszystkich dyscyplinach sportu i tak po prostu musi być.
Jeżeli chodzi o ten przemysł show biznesowy, rozrywkowy, do tego należy także sport i tenis zawodowy również. To również ma wpływ na funkcjonowanie szkółek tenisowych w Polsce. Chyba tak jest.
Tak, tak jest. Decyzją Polskiego Związku Tenisowego do końca tego miesiąca mają być zamknięte wszystkie kluby tenisowe. Nie mają działać szkółki. Oczywiście ostateczną decyzję podejmują sami właściciele tych obiektów. Natomiast myślę, że ze względu na dobro dzieciaków, ale także osób grających na co dzień na tych kortach, myślę, że to jest słuszna decyzja. Polski Związek Tenisowy zdecydował także, że powrót do czynnego uprawiania tenisa ma nastąpić w połowie maja i wtedy zostaną wznowione rozgrywki na wszystkich szczeblach tenisowych w Polsce, od wojewódzkich poprzez ogólnopolskie, aż po mistrzowskie imprezy. Także trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać do połowy maja.
A jak to wpływa na pracę dziennikarza tenisowego, skoro nie ma turniejów, to trzeba szukać innych tematów.
Znaczy, oczywiście, że to wpływa na pracę dziennikarza, szczególnie dziennikarza sportowego, ponieważ nasza praca polega na kontakcie z ludźmi i na rozmawianiu. Teraz posiłkuję się WhatsAppem czy Messengerem, rozmawiam oczywiście poprzez te aplikacje.
Mówiąc o tym, że jesteś szefem nowego magazynu, Tenis Magazyn, też te prace zostały troszeczkę zachwiane?
Zostały zachwiane, jeśli chodzi o terminy. No niestety sytuacja obliguje do tego, żeby troszeczkę poczekać nad wydaniem tego nowego magazynu. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i tuż po świętach uda nam się wyjść z nową gazetą.
Też wracając do zawodowego tenisa, tu jeszcze Igrzyska Olimpijskie. MKOL twardo stoi na razie na stanowisku. Sztafeta z pochodnią olimpijską w Japonii biegnie, choć namawiani są kibice, żeby jej nie towarzyszyli. Tenisiści też mają wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Ten kalendarz będzie szalony.
Znaczy szalony, dla mnie to jest absurd, podjęcie decyzji przez MKOL. Moim zdaniem ta decyzja powinna być jedna. Przełożenie Igrzysk Olimpijskich przynajmniej do przyszłego roku. Myślę, że każdy zdroworozsądkowy, myślący sportowiec, działacz zdecydowałby, że te Igrzyska powinny zostać przesunięte do przyszłego roku.
To cofnijmy się do tego, co działo się do tego momentu, kiedy nie zapanowała na całym świecie pandemia koronawirusa. Jak oceniasz to, co dzieje się w obecnym tenisowym sezonie, szczególnie jeśli chodzi o występy polskich zawodników, taki comeback Jerzego Janowicza, chociażby w tym zamkniętym dla publiczności meczu Pucharu Davisa z Hongkongiem.
Miałem okazję obejrzeć mecz Jurka w Kaliszu. Byłem obecny jako jedna z nielicznych osób. Niestety wirus wyeliminował publiczność, co było niestety dla widowiska niezbyt dobre. Natomiast Jerzy Janowicz zagrał solidnie. Widać w nim ogromną chęć powrotu na wyżyny tenisowego rankingu. Zagrał dobry mecz, chociaż jego przeciwnik okazał się całkiem wymagającym rywalem. Widać u Jurka jeszcze konieczność pracy, natomiast serwis pozostaje na światowym poziomie. Tego nie zapomniał.
Bliższa nam zdecydowanie Magda Linet. Śledzisz na bieżąco także jej dokonania. Śledziłeś do mniej więcej połowy marca. Jak to oceniasz? Zawodniczka 28-letnia w lutym urodziny, a tymczasem ten ranking naprawdę niesamowicie fajny.
No ja trzymam cały czas za Magdę kciuki. Wierzę w to, że wejdzie do top 30, a być może nawet do top 20. No i wygrany w tym roku drugi turniej rangi WTA. Mówi samo za siebie. Oczywiście miała tuż po tym turnieju w Tajlandii słabszy moment, no ale przegrana z Muchową wstydu nie przynosi.
Z pewnością tak jest. Trzymamy za szybki powrót wszystkich sportowców na sportowe areny, także na tenisowe korty naszych znakomitych tenisistek i tenisistów. My nie zapomnimy o sporcie na antenie Radia Poznań. Jutro pierwsze serwisy 6.05 i 7.05. Wieczorem 19.05, 22.05 w sportowym fleszu spotkamy się, ale wcześniej, bo o 21.10 zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Jutro o tym, jak radzą sobie zawodowe kluby piłkarskie w obliczu pandemii koronawirusa. Jutro będzie oczywiście o poznańskim Lechu. Naszym gościem będzie rzecznik kolejorza Maciej Henszel. Porozmawiamy także telefonicznie na żywo z prezesem KKS Lech Poznań Karolem Kimczakiem, trenerem Dariuszem Żurawiem i mamy nadzieję także połączymy się z jednym z zawodników poznańskiej ekipy. To jutro na naszej antenie. Dzisiaj powoli audycja w sportowym rytmie dobiega końca. Państwu za wspólnie spędzony czas powoli dziękują już realizujący program Paweł Kretkowski, a także
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak, ale mamy jeszcze dla Państwa dźwiękową puentę w postaci pewnego wywiadu, bo wciąż czekamy. Zaczynaliśmy od spraw olimpijskich związanych z igrzyskami Tokio 2020.
I również tą kwestią zakończymy. Tym razem w rozmowie z naszym wielkopolskim, poznańskim złotym medalistą olimpijskim, lekkoatletą, młodziarzem Szymonem Ziółkowskim, którego w tygodniu też zapytaliśmy, jakie jest jego zdanie na temat ewentualnego rozgrywania bądź przesunięcia tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowa z Szymonem Ziółkowskim na koniec dzisiejszej audycji w sportowym rytmie. Do usłyszenia.
Wydaje mi się, że sama organizacja igrzysk to jest jedna rzecz. Japonia to jest taki kraj, w który jeżeli bardzo będzie chciał te igrzyska przeprowadzić, to je przeprowadzi. To jest jednak naród, którego my nie do końca ogarniamy rozumem, bo oni naprawdę są tak sprawni w działaniu, że jeżeli będą chcieli coś zorganizować, to zorganizują. Tylko problem jest chyba trochę inny, że MKO w moim przekonaniu za wszelką cenę stara się, ażeby były igrzyska, zapomina trochę o tych głównych aktorach igrzysk, czyli zawodnikach, bo gdyby było już tak, że wszyscy są do tych igrzysk zakwalifikowani i ten proces kwalifikacyjny został zakończony, to zostałoby nam tylko i wyłącznie organizacja igrzysk. Tak niestety nie jest. W wielu dyscyplinach sportu te kwalifikacje trwają, w niektórych będą trwały praktycznie do samego końca, jak chociażby w lekkiej atletyce, do lipca. Jeżeli chodzi o lekkoatletyczne imprezy, na których można te kwalifikacje zdobywać, wiele z tych imprez zostało odwołanych albo przesuniętych na późniejsze terminy. Z tą kwalifikacją olimpijską może być właśnie największy problem. No i druga rzecz dotycząca już coraz bardziej sportowców całego świata to to, że nie do końca jest gdzie się do tych igrzysk przygotowywać, a robienie imprezy tylko po to, żeby ona została odhaczona, no wydaje mi się trochę mija się z celem. Termin imprezy jest coraz bliższy i właśnie to, że zbliża się ten termin, powoduje, że odkładanie kolejnych kwalifikacji olimpijskich powoli staje się niemożliwe. Więc wydaje mi się, że MKOL powinien jak najszybciej podjąć decyzję o tym, co dalej. Czy jest możliwość, ażeby te igrzyska zostały przeprowadzone w tym roku, nie wiem, na przełomie września, października czy października, listopada. Jeżeli chodzi o klimat Tokio, sądzę, że byłoby to do zrobienia, jeżeli chodzi o październik. Tam mogą być warunki dużo bardziej znośne niż w sierpniu, jeżeli chodzi o egzystencję w stolicy Japonii. Tylko pytanie, czy takie coś rzeczywiście miałoby sens? Czy nie warto by było zastanowić się nad tym, ażeby przesunąć te igrzyska, nie wiem, czy za rok, czy za dwa lata? Wiadomo, że to też kolidowałoby potem z igrzyskami czy azjatyckimi, jeżeli chodzi o rok 2022, czy Commonwealthu, tak samo, więc no, zaczyna się to robić problem z logistyką, no ale chyba ten temat zdrowia zawodników i tego, żeby te igrzyska rzeczywiście były świętem sportu, jest najważniejszy. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić igrzysk olimpijskich w Tokio, kiedy zorganizowano by je na przykład bez kibiców na trybunach. Pamiętajmy, igrzyska to jest największa światowa impreza sportowa. To jest blisko 11 tysięcy sportowców. Przynajmniej drugie tyle oficjeli, którzy razem z nimi są w tej wiosce olimpijskiej, więc to już mamy grubo ponad 20 tysięcy ludzi. Nie mówiąc o setkach tysięcy kibiców, którzy są na arenach Igrzysk Olimpijskich. Jeśli te igrzyska miałyby się odbywać bez kibiców, tylko w relacji telewizyjnej, no to będzie to bardzo mocno wypaczało sens samych Igrzysk Olimpijskich. Więc pytanie jest takie, czy forma zawodników i to, no niektórzy na pewno stracą jedyną niepowtarzalną szansę do tego, żeby stanąć na podium olimpijskim, jest ważniejsze, czy ważniejsze jest zdrowie i to, żeby ta pandemia się jednak nie rozwijała, bo ja się obawiam najbardziej jednej rzeczy, że kiedy wydarzyłoby się coś podczas tych Igrzysk Olimpijskich, kiedy rzeczywiście okazałoby się, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności rzeczywiście coś stamtąd wyszło do świata albo ze świata zostało przeniesione Tokio akurat, no to odpowiedzialność spadnie wtedy na cały świat sportu i na pewno nie będzie to nic dobrego.